za ten kolejny dzień, za to, że Bóg dał łaskę każdemu z nas dzisiaj na tym miejscu. Chwała naszemu Bogu. Jestem tutaj nie pierwszy raz. Łączy nas taka szczególna nic z takim dwójką braci waszych, wiecie, razem prowadzimy służbę w więzieniu. Nigdy nie pytałem brata, chyba Janka szczególnie, bo co go skłoniło do tego, że poszedł do więzienia. On nigdy w więzieniu nie był. Nigdy nie zaznał tego chleba. Czy brat Mieczysław też nigdy nie siedział. Byli tam też inni bracia, i Robert, i tacy, których już nie ma między nami, ja mi pamiętam. I zadaję sobie pytanie, co skłoniło tych braci? No ja to oczywiste, ja siedziałem w więzieniu, to jest takie Boże polecenie. Idź między swoim i pokaż, nie powiedz. Mówić to dzisiaj dużo, mówimy słów, można dzisiaj kupić za grosze. I pokaż, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan. To takie ważne. Wiecie, dziś czytałem Słowo Boże rano też i tak zastanawiałem się nad takim jednym szczegółem, gdzie kiedy Herod już uwięził Jana Chrzciciela i tam jest napisane, że w jednej z Ewangelii, że ochraniał go, bał się go i chociaż czuł się zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Nie wiem, czy pamiętacie takie miejsce z Bożego Słowa, z Ewangelii. I tak się zastanowiłem, czuł się zakłopotany. No wiemy, czemu się czuł zakłopotany, dlatego że Jan nie był subtelnym człowiekiem, jak dzisiaj wielu kaznodziejów. I mówił po prostu, nie wolno ci mieć żony brata swego. To tak jak się mógł nie czuć zakłopotany, prawda? Kiedy w oczy mówił mu ktoś, komu on był mocen zdjąć głowę i to zrobił w mniejszym czasie, ale napisane, że chętnie go słuchał, chociaż czuł się zakłopotany, bo wiedział, że to człowiek święty. Wiecie, chcę dziś tak rozważyć pewną rzecz, którą w świetle Bożego Słowa widzę, rozglądając się dzisiaj na lewo i prawo, czasem warto zobaczyć, chociażby dlatego, żeby stwierdzić, w jakim się jest miejscu tak naprawdę. Wiecie, no jak stwierdzić, w którym jest się miejscu, kiedy się człowiek nie rozgląda. Nie wiem, czy jestem w Strzelbiu, czy jestem u siebie w Żorach, czy po prostu warto, oczywiście w świetle Słowa Bożego, bo nie chcę tu mówić o geografii, ale o tej naszej drodze za Panem Jezusem, która naprawdę warta jest wszystkiego. Naprawdę warta jest wszystkiego. I jest takie miejsce Bożego Słowa, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 24 werset. Napisane tam są takie słowa. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Pan Jezus tutaj pokazuje pewną regułę, pewną zasadę w Bożym Królestwie, że nie można, jest rzeczą niemożliwą służyć dwom panom. Tutaj mówię akurat o mamonie, ja nie chcę o tym mówić, to nie jest tematem dzisiejszego rozważania, ale chciałbym zacząć od tej Bożej reguły, Bożej zasady, że nie da się, nie ma możliwości, aby służyć dwom panom. Człowiek musi mieć jednego pana, sługa musi mieć jednego pana. U nas jest napisane, że my sługami jesteśmy, w innych tłumaczeniach wygląda to trochę bardziej, szczególnie w rosyjskich. W rosyjskim tłumaczeniu jest tam napisane nie sługa, tam jest napisane rab. Tu jest jakiś gość z Ukrainy, także on myślę, że bardzo dobrze rozumie, co to jest rab i jaka jest różnica między sługą w naszym rozumieniu a rabem.
Niewolnik.
Rab to niewolnik, rab to ktoś. Wiecie, samo słowo niewolnik, gdyby złożyć, rozłożyć na pół te, to słowo, to tam jest nie i wolni. Tam jest ktoś, kto nie ma swojej woli. Niewolnik nie decyduje o sobie. O tym, co on ma robić, decyduje jego Pan. Oczywiście on ma jakieś tam swoje sprawy i kiedyś też Pan Jezus dawał taki przykład, że gdy przyjdzie Pan z pola, to co robi niewolnik? Najpierw musi Pana zadowolić, ogarnąć tam, uczynić wszystko, co potrzebne, nakarmić swojego Pana, a później może sobie tam sobą się też zająć. I jest to taka zasada. Powiedzcie, jak uważacie, czy Pan Jezus dał nam przykazania do naszego życia, czy dawał nam sugestie? Rozumiemy różnicę, prawda? Przykazania, tak? Jesteśmy zgodni. Pan Jezus dawał przykazania. Przykazanie to jest coś, co po prostu należy wykonać. I trzymając się tej relacji sługa i Pan, czy niewolnik i Pan, to gdy czytamy list do Rzymian, 10:9, to jest bardzo znany werset, gdy mówimy, gdy zwiastujemy ludziom Ewangelię, to im wtedy mówimy, że albowiem jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a sercem wyznaje się ku zbawieniu. I tutaj napisane, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Wiecie, ja trochę wrócę 30 lat do tyłu, kiedy nawróciłem się w więzieniu. Czytaliśmy Słowo Boże, przyjeżdżali bracia właśnie z wolności i myśmy mieli bardzo dużo czasu na rozważanie. Myśmy sobie tam było takie poruszenie, kilku skazanych nawróciło się. Wiecie, kto gdzieś wokół nas przebywał i słuchał i widział, co po prostu Bóg czyni z nami, ze mną, z innymi braćmi, to ludzie wkoło się nawracali. I myśmy sobie tam mieli swoją salę, i nawet żeśmy Księgę Objawienia rozważali, rysowaliśmy się, oto widziałem tron, a na tronie kogoś. Wiecie, myśmy tym żyli po prostu. Nie mieliśmy nic innego do roboty. Ale przeczytaliśmy te słowa i słowa te mówią, kto ustami swymi wyzna, że Jezus jest Panem. Tak napisane. I my Polacy rozumiemy, że no, kto powie, wypowie, że Jezus jest Panem, ten będzie zbawiony. I wiecie, myśmy robili takie doświadczenie tam w więzieniu. Braliśmy najgorszych jakichś tam ludzi, którzy na pewno nie byli nawróceni, mówiliśmy, powiedz, że Jezus jest Panem. I ci niektórzy mówili. Mówi, no coś chyba nie tak. A więc zacząłem szukać głębi tego słowa. I nasze stare przekazy, nasze stare tłumaczenia mówią, kto wyzna Jezusa Panem. Wiecie, to zasadnicza różnica. Powiedzieć, że Jezus jest Panem, a wyznać kogoś swoim Panem. Wiecie, samo słowo wyznać. My wiemy, że język żyje, on ewoluuje, pewne wyrazy zamierają, pewne słowa rodzą się nowe, ale stare przekłady nasze mówią wyznać. Samo słowo wyznać zawiera w sobie jakiś taki element, nie wiem, szczerości, czegoś z serca głęboko. Zgodzicie się ze mną? No nikt nie powie, wyznam ci kawał. Jakoś nie pasuje, prawda? Wyznać można miłość, wyznać można grzech. Należy to zrobić szczerze. I wyznać Jezusa Panem, to znaczy uczynić Go swoim Panem. Zdecydować w którymś momencie swojego życia, tak, Panie, Ty bądź moim Panem. Ty bądź moim Panem. I stać się właśnie tym sługą, tym rabem, tym niewolnikiem, który chodzi na słowo swojego Pana, na Jego przykazania. Czy to jest logiczne? Czy, wiecie, ja jestem takiego zdania, że możemy słuchać Słowa Bożego, możemy słuchać rozważania tak jak Herod. Czuć się zakłopotany. Ile kazań już słyszeliśmy, ile rzeczy ja słyszałem w swoim życiu, które wyciekiwałem głową, tak zgadza się. I nie zdążyłem dojść do samochodu i przychodziło moje własne życie, moje własne jakieś rozumienie. Czy to tak ma być naprawdę? Zastanówmy się tak wspólnie nad tym. Czy nie warto któregoś pięknego dnia, może dzisiejszej niedzieli, naprawdę swoje życie zdrowo przetrząsnąć? Popatrzmy w koło, co się dzieje. Popatrzmy w koło, jak bardzo rozwodnione jest Boże Słowo. Jak bardzo wszystko, wiecie, da się rozwodnić, jakby ktoś kupił płyn do samochodu zimowy, ale chciałby zaoszczędzić i zamiast tam, wiecie, w ten koncentrat wlać 2 litry wody, to wlałby 20. Wiecie, jaki będzie efekt. Bracia, siostry też dzisiaj jeżdżą samochodami. Że wszystko nam to zamrozi się, nie spełni swojej roli. Jeżeli będziemy karmić się rozwodnioną Ewangelią, myślę, że nasza droga będzie uciążliwa. Myślę, że... Wiecie, zastanawiam się nad słowami Pawła, który mówił, abym sam będąc zwiastunem nie był odrzucony. Co też ten Paweł miał na myśli? Ten Paweł, który dla mnie jest wzorem, który, kiedy dotknął go Bóg, poszedł za nim w całości, zostawił wszystko. Zostawił wszystko to, co budował całe swoje dotychczasowe życie. Wykształcenie, prestiż i poszedł za cieślą z Nazaretu, którego tak naprawdę osobiście nie znał. Poznał go później przez objawienie, jak wiem. Po prostu zostawił wszystko. I Słowo Boże, jak czytałem na początku, mówi, nie można dwom Panom służyć. Bo po prostu tak się nie da. To jest Boża zasada. I chciałbym dzisiaj porozmawiać o takim jednym Panu, który jest bardzo specyficzny. Nazywa się Pan Ja. Dziś nawet, gdy jeden z braci waszych modlił się, użył tego słowa, pomyślałem sobie, Boże, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. Pan Ja, który jest bardzo blisko nas, ze swoimi wymaganiami, ze swoimi cechami. I jedną z Jego cech jest taka cecha, że On udaje, że Go nie ma. On udaje, że go nie ma, że on nie, tak naprawdę to ja jestem, mój Pan jest moim Panem. I wielu z nas wie, jak poprawnie odpowiedzieć. Wielu z nas wie, jak poprawnie zachować się, kiedy wstać, kiedy usiąść, kiedy powiedzieć chwała Bogu. Ale kiedy staniemy przed obliczem Boga, obliczem Jezusa i będziemy chcieli skonfrontować swoje życie ze Słowem Bożym. Po prostu, nie wiem, wierzycie też, że podstawą chrześcijaństwa jest Słowo Boże, Biblia, 66 ksiąg, tak? Tak wierzymy wspólnie. I jeżeli mówi ktoś, głosi, ma głosić jak Słowo Boże. Amen? Tak napisane. Jestem zdania, jeżeli ktoś wychodzi za kazalnicę i mówi swoje poglądy, to grzecznie, ale stanowczo należy mi powiedzieć, Panu już dziękujemy, bo szkoda naszego czasu. Naprawdę. Lepiej iść modlić się i lepiej iść. Jeżeli zobaczycie coś, albo usłyszycie, jeżeli mówię coś, czego nie ma w Bożym Słowie, to zachęcam was, tak po prostu uczyńcie. Rysiek, zagraj, no jeszcze coś, bo fajnie śpiewasz, ale nie gadaj więcej. Po prostu. Dlatego, że Boże zbawienie jest czymś zbyt cennym, żeby je rozwadniać, żeby je, wiecie, jakoś przystosowywać do nas, to my musimy się przystosować. I Pan Ja, On udaje, że Jego nie ma. Że my to już jesteśmy, ja już jestem taki przemieniony, ale On ma pewne cechy. On ma pewne cechy, po których możemy Go poznać. Ja bym się chciał chwilę tak nad tymi cechami zastanowić. Pan Ja jest bardzo wygodny. Nie znosi wprost dyskomfortu. Pan Ja. I kiedy czytam Słowo Boże, jak żył mój Pan, Pan Jezus. Nigdzie nie znalazłem, że Pan Jezus zrobił coś dla siebie. Nigdzie w Słowie Bożym nie ma miejsca, w którym by było napisane, Pan Jezus stał, uczesał się, wyczyścił sobie odzież, czy wyprał. Nigdy niczego takiego nie przeczytałem. Pan Jezus żył dla kogoś. Wiecie, kiedy wybuchła wojna, my mamy takie bardzo ścisłe kontakty z braćmi, z siostrami z Ukrainy. Kiedy wybuchła wojna, rozdzwoniły się telefony i myśmy postanowili w naszej społeczności stworzyć taką bazę wolnych miejsc. Wiecie, to tam ludzie przyjeżdżali setkami, tysiącami i chcieliśmy po prostu stworzyć bazę miejsc, którymi dysponujemy. Kto jest chętny, aby po prostu przyjąć na ludzi, przyjąć uchodźców. I cię zobaczyłem, jak bardzo bardzo kochamy swoje ciepłe babcie, jak bardzo kochamy swój komfort w domu, kiedy trzeba byłoby może wydzielić jeden pokój, kiedy trzeba byłoby może zamieszkać w kuchni. I zobaczyłem, jak bardzo spolaryzowało się pojęcie gościnności. Wiecie, kiedyś mieliśmy ludzie wierzących w gościach i rozmawialiśmy o gościnności. I w trakcie tej rozmowy dotarło do mnie, że pośród wielu wierzących dzisiaj pojęcie gościnności zawiera się we wzajemnym zapraszaniu się obiadu. Wiecie, i byłem zdyskutany. Bo ja wierzę trochę inaczej. I bardzo szybko się okazało. Wiecie, i ci, którzy naprawdę byliby w stanie przyjąć ludzi, zaciekle milczeli, wiecie. Bo nawet ktoś, kto powiedział, wiesz, a ja muszę zapytać w urzędzie miasta, czy ja w ogóle mogę przyjąć jakichś ludzi. Wiecie, żeby fajnie wyglądać, ale żeby nie dać coś od siebie. Wybaczcie mi, jeżeli mówię zbyt ostro, zbyt twardo, ale mówię wam o życiu. Mówię wam o tym, co kiedyś obnaży prędzej czy później nasze ja. Albo lepiej, żebyśmy tu się zawstydzili i zmienili swoje życie, bo kiedyś możemy się zawstydzić przed naszym Panem. Kiedyś możemy usłyszeć, ale ja nigdy nie byłem twoim Panem. No jak, no przecież chodziłem, nauczałem, głosiłem, robiłem tyle rzeczy, ale ja nigdy nie byłem twoim Panem. Jest tak napisane w Słowie Bożym? Twoim Panem byłeś ty sam. Pan ja. Wiecie, zobaczyłem, że ludzie, którzy mają 3 pokoje i 7 dzieci, naprawdę mało miejsca, byli, zadeklarowali się, że przyjmą bardzo dużo ludzi. Ludzie, którzy mieli dużo większe mieszkania i mniej dzieci, właśnie szukali wymówek. Żeby fajnie wyglądać, ale żeby nie przyjąć. Dlaczego? Ja rozumiem, że trzeba, wiecie, coś ująć z siebie. Że trzeba, no ktoś chodzi po mieszkaniu, no ktoś, no niby brak, ale to ktoś obcy. Już nie można, wiecie, wyjść sobie w spodenkach do łazienki. Bracia i siostry, Pan ja właśnie takie ma cechy. To jest jedna z cech. I wiecie, tu nie ma oszustwa. Po prostu albo jest tak, albo jest tak. Tego się nie da zagłaskać. Popatrzmy w swoje życie. Wiecie, ja nie przyjechałem wam tutaj dzisiaj czynić wyrzutów, niech mnie Bóg broni. Ale widzę sam siebie, jak dużo trzeba mi walczyć. Wiecie, ja kiedyś uczyłem się walczyć, ja uczyłem się bić, ja uczyłem się, jak pokonać przeciwnika. I dopiero kiedy Bóg wszedł w moje życie, zobaczyłem, co to jest prawdziwa walka. Wiecie, dużo łatwiej było kogoś położyć na ziemię i zwyciężyć tak fizycznie, niż zwyciężyć Pana ja. Nie wiem, może wy jesteście inni. Wiecie, Pan ja, on jest strasznie wrażliwy. Jemu nie można nic powiedzieć. A Panu Jezusowi ubliżali. A Panu Jezusowi krzyżowali go, bili go, opluli go, a on nie powiedział słowa. Pan Jezus powiedział, naśladujcie mnie. Kiedyś pewna siostra już tak narozrabiała swoim językiem, że postanowiłem z nią porozmawiać. Wziąłem ją na osobność i mówię, słuchaj siostro, to nie tak, tak się nie powinno robić. Słowo Boże mówi inaczej. I wiecie, cały dramat powstał. Łzy. Wiecie, cały epizod taki, że tylko tak przyjrzałem się bliżej. Wiecie, łzy są różne. Łzy bywają różne. Bywają łzy pokuty i chwała Bogu, gdy są łzy pokuty, ale bywają łzy pychy. Wiecie, kiedy człowiek płacze, bo on jest wrażony. On jest wrażony, bo ja tak tu się staram, ja tak dużo robię w tym zborze, a ty jeszcze masz pretensje. I tu nad tym ona płacze. Nie nad tym, że naplotkowała, połowa zboru jest zamieszanie, tylko na tym, że ja ją uraziłem, że ona taka delikatna. Wiecie, to jest typowy Pan ja. On jest tak wrażliwy, że nie będzie w stanie nigdy nic przyjąć. A Słowo Boże mówi, napominajcie jedni drugich. Tak jest napisane, nie tak napisane. Kiedyś u nas przeważnie bracia, dwóch braci albo trzech usługuje. I kiedyś miałem usługę taką ostatnią i przede mną brat mówił o Jezusie. I w pewnym momencie mówi, no Pan Jezus był taki, On kochał człowieka, On nigdy nikomu nic złego nie powiedział, nic przykrego. Wiecie, a ja miałem kazanie przygotowane o Bożej miłości, tej prawdziwej. Nie tej, która pozwala mojemu dziecku bawić się na torach, żeby nie urazić jego duszy. I nieważne, że za chwilę go pociąg przejedzie. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, jak mówię duchowo. I wychodzę za kazalnicę i mówię, no co ja mam teraz powiedzieć? Bo Pan Jezus nigdy nikomu nic przykrego nie powiedział. A komu mówił, ojcem waszym jest diabeł? A komu mówił, wy jesteście tacy, tacy, tacy? Dlatego, że ich nie kochał? On dał dowód swojej miłości, on poszedł na krzyż. On mówił im tak, dlatego, że ich właśnie kochał. I że wiedział, że jedynie coś może ich poruszyć. Wiecie, z tego letargu, od nabożeństwa do nabożeństwa, czwartek, niedziela, i nie był nawet nie czwartek, bo po co? A Słowo Boże mówi, Pan, Twój Pan mówi, nie opuszczaj wspólnych waszych zgromadzeń. Tak napisane? A dlaczego tak napisane? Dlaczego nie opuszczaj? Wiecie, bo czasem przyjdziesz na nabożeństwo w Bożą obecność i sama Boża obecność sprawi, że wyjdziesz przemieniony. Wierzycie jeszcze w takiego Boga? Wierzycie w taką Ewangelię? Ale Pan Jan mówi, to czwartek jest, nie wiem, kiedy macie nabożeństwo, nie mam, czwartek jest. To tam przecież trzeba trawę skosić, to też jest ważne. Nie ma ważniejszej rzeczy niż Boża obecność. Bracia i siostry, Pan Ja wyprowadził tą siostrę całkiem ze zboru. Nie dała sobie nic powiedzieć. Już jest chyba w czwartym zborze teraz i problem ciągle ten sam. Dlaczego? Dlatego, że na tronie jej serca ciągle jest Pan Ja, a nie Pan Jezus. I dopóki tak będzie, nigdzie nie będzie spokoju, nigdzie nie będzie tego, wiecie, tutaj dziś była też taka jedna modlitwa. Ja wiem, skąd wyszedłem i dokąd idę. Wiecie, to jest bardzo cudowna świadomość, wiedzieć, skąd się wyszło i dokąd się zmierza. I jeżeli nie jest to w naszym życiu ważne, naprawdę na tyle ważne, że wszystko inne jest mniej ważne. My słuchamy tych kazań, my je wszystkie znamy. Człowiek zbierał perły, człowiek znalazł skarb, sprzedał wszystko, co miał. Tylko Pana Ja nie chcemy oddać. I Pan Ja wyprowadza ze zborów. Pan Ja robi wiele rzeczy, które sprawią, że człowiek okazuje się na mieliźnie często. Okazuje się na mieliźnie i to, co wyobrażał sobie o Bogu, po prostu nie działa w jego życiu. Ale dlaczego? Dlatego, że wyszedł poza ramy przykazań Bożych, poza ramy tego, co zakreślił nam Bóg. Słowo Boże mówi, że nawet anioły, które wyszły poza krąg tego, ten, który im był przeznaczony, też zostały ukarane. Wiecie, kto jest naszym Panem? Kto jest moim Panem? Czy pozostanę na etapie, kto ustami swymi wyznał? Jeszcze, ja dużo czytam rosyjskiego przekładu. Tamto słowo brzmi, kto budzie i spowiadować, tak? I kto budzie wierować. U nas, kto wyznał ustami, oznacza jakiś jednorazowy akt. Ktoś gdzieś kiedyś, szczególnie w więzieniu, jest dużo takich, którzy, on nawrócony jest, a jak kiedyś się nawróciłeś? Po czym tu wiesz, że się nawróciłeś? No bo tam przyszli tacy z wolności i kazali powstać i powtórzyć modlitwę. I on jest nawrócony. Gdzieś coś zrobił. Gdzieś coś tam się stało w jego życiu. I on nawrócony. A Słowo Boże mówi, kto jest w stanie wiary. kto trwa w Chrystusie. Przecież całe Słowo Boże o tym mówi. My musimy być w tym. Ale jak być? Poprzez nasze mówienie? Poprzez artykułowanie tego? Wiecie, to nie oryginał. To podruba po prostu. Słowo Boże mówi, że nie należymy do samych siebie. Znacie takie miejsce? Słowo Boże? List do Kolosa. List Koryntian, 6 rozdział, 1 list do Koryntian, 6:19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Nie należymy do samych siebie, to napisane. Zostaliśmy kupieni. Nie wiem jak wy, ale mnie nigdy nie było stać na nowy samochód. Zawsze kupowałem używane. Zresztą nie kupiłbym nowego z pewnym względu, bo to się opłaca na dłuższą metę. I wyobraźcie sobie, że kupiłeś samochód dzisiaj albo wczoraj, i on sobie stoi pod oknem, umowa spisana. Wiecie, kto kupował dom czy ziemię, to w akcie prawnym napisano, że zostało dokonane przeniesienie własności, tak? Tak się to nazywa, prawo. I widzicie, samochód stoi na placu, ale podchodzi jakiś człowiek i zauważacie, że to poprzedni właściciel, i on sobie otwiera ten samochód, siada i zamierza jechać. Więc wychodzicie, mówi: człowieku, co ty robisz? No co, chce się przejechać. No ale dlaczego się chcesz przejechać? Przecież to jest mój samochód. No wiesz, zostawiłem sobie jeden kluczyk, jak będę miał potrzebę. Nie, przeniosłeś własność. No śmiejemy się, ale my tak często robimy. Przecież my zostaliśmy kupieni. Została przeniesiona własność. Bóg dał nam przykazania. Bóg stał się naszym Panem. Pan ja powinien umrzeć. Pan ja powinien nie istnieć i powinien królować. Bo zostaliśmy kupieni drogo. Wiecie, kiedy myślę o tym, to mi się czasem gdzieś w pracy tam mówi, że coś kupił, a przepłaciłeś. Można taniej to było kupić. Wiecie, kiedy myślę o sobie, to myślę, że Pan Jezus przypłaci. Dlatego, że nie byłem wiele wart. A Pan Jezus dał wysoką cenę za mnie i za ciebie. I drogą mnie kupił. I nie należę do samego siebie. I nie powinienem dopuszczać Pana ja do władzy. Bo jemu już nie należna jest ta władza. Tym bardziej, że wszystko, co Bóg przeznaczył dla mojego i dla twojego życia, wszystko, co Bóg przeznaczył i ten zakres, jaki On określił, sprawia, że człowiek naprawdę jest szczęśliwy. Wiecie, Bóg nie daje nam, nie zabrania nam czegoś dlatego, że czegoś złośliwie nie chce, żebyśmy my to mieli. My chcemy, a On nie chce. Ale On wie, że to, co On nam da, to nam po pierwsze nie zaszkodzi, to nas zbuduje, to doprowadzi, że naprawdę tam się spotkamy. I dlatego są Boże przykazania. Nie dlatego, żeby nam, wiecie, jakoś życie uprzykrzyć, żeby nam jakoś... Wiecie, mógłbym naprawdę tysiące przykładów podać z mojego własnego życia, kiedy czegoś bardzo chciałem, począwszy od mojego małżeństwa, kiedy jeszcze byłem kawalerem i podobała mi się jedna dziewczyna. I tak bardzo chciałem się ożenić. I wiecie, dziś ta dziewczyna jest po rozwodzie, w ogóle dramat, w ogóle odeszła od Boga. A ja każdego dnia dziękuję Bogu za moją żonę, którą Bóg mi dał. Każdego dnia. I to jest najlepsza kobieta, jaką mogłem dostać. I tak jest w całym moim życiu. Kiedy trzymam się Bożych reguł, kiedy trzymam się tego, co On dla mnie zakreślił, wtedy mam pokój, wtedy moje życie naprawdę mogę szczerze powiedzieć przed sobą, że wiem, skąd wyszedłem i wiem, dokąd idę. A kiedy zaczynam gdzieś patrzeć po bokach, gdzieś szukać jakichś nie wiadomo czego, wiecie, tak czasami subtelnie, bo Pan ja by chciał, wtedy zaczynają się problemy. I nie dlatego, że Bóg nie kocha. On kocha, On umiłował do końca. I On do końca będzie walczył o nas. Może przez przykre doświadczenia, może przez rzeczy, które naprawdę nas zabolą, ale też nie muszą nas zabolać. Wiecie, kiedyś modliłem się do Boga, miałem dość pracy w kopalni. Miałem, kto pracował na kopalni, to wie, miałem dość słuchania świadectw, cudzołóstwa. Miałem dość słuchania, wiecie, górnicy, kiedy po weekendzie przyjdą, to oni też są świadkami pewnych rzeczy. Pan Jezus kazał nam być świadkami, to jakby inna historia. Ale oni też są świadkami pewnych rzeczy. Kiedy ludzie na dole w kopalni spotykają się, to oni tam świadczą, kto kogo zdradził, wiecie, kto ile wypił. I przy tym ta mowa jest taka kwiecista. A ja modliłem się do Boga kiedyś, Boże, zabierz mnie z tej kopalni. Daj mi inną jakąś pracę. Ty możesz wszystko. Wiecie, i dostałem Bożą odpowiedź. Ale mam Cię tam tylko jedno. I wiecie, mój Pan ja by chciał gdzieś iść, nie wiem, pracować najlepiej pośród wierzących, wiecie. Ale ja dziękuję Bogu, że Bóg zostawił mnie tam. Dziś już jestem emerytem. I powiem Wam, że czasami ludzie dzwonią do mnie albo przyjeżdżają i mają problem, i mówią, Rysiek, wiem, że Ty możesz mi pomóc. Ja mówię, ja Ci nie mogę pomóc. Może Ci pomóc Pan Jezus. Wiecie, Bóg swoje dzieło wykona. Ze mną czy beze mnie? Z Tobą czy bez Ciebie? On je wykona. Mnie powinno zależeć na tym, aby być w miejscu, które Bóg dla mnie przeznaczył. A miejsce, które On dla mnie przeznaczył, to jest to zaszczytne miejsce rab. Sługa, niewolnik. I kiedy tam odnajdę siebie i Ty tam odnajdziesz siebie, nasze życie będzie zupełnie inne. Wiecie, nie będziemy dywagować nad tym, czy ja mogę przyjąć uchodźcę. Po prostu zobaczymy, jaka to radość. Zobaczymy, jaka to radość coś komuś pomóc. Wiecie, Pan Jezus żył dla kogoś cały czas. On uzdrawiał, On nauczał, On karmił. A wieczorami chodził modlić się. A przypatrzmy się, wiecie, tak każdy z nas swojemu chrześcijaństwu. Co wybieramy? Boże przykazanie. Czy słuchamy Pana ja? Fajnie w domu, cieplutko. A po co tam będziesz? Wiecie, pewien brat też siedział w więzieniu, nawrócił się, tam żonę, dzieci. Mówię, słuchaj, co napisane? Idź, pokaż między swoich. No wiesz, ja mówię, znają Ciebie ludzie, wiedzą, że siedziałeś, wiedzą, że prowadziłeś takie życie. Pokaż. To najwięcej przemawia do ludzi. Wiecie, ktoś, kto siedział w więzieniu, on wystarczy, że on tam chodzi. On nie musi tam nic mówić. I to też jest informacja. Kiedy on przychodzi, on jest czysty, on jest trzeźwy, on mówi o Bogu, to nawet gdyby ust nie otwierał, to świadczy, że jego życie jest zmienione, tak, bracie? I o tym świadczą lata. Mówię mu, pójdź. Zaświadczysz. Będziesz, no, był tam raz, później przestał. I później dowiedziałem się, że rodzina mu odradziła. Wierząca rodzina mu odradziła. A co tam będziesz jeździł? Do tych ludzi tam. Lepiej już nie mieć z tym nic wspólnego. Powiem Wam, na dzień dzisiejszy jego stan jest tragiczny. Modlimy się, żeby Bóg okazał mu łaskę. Ja nie mówię, że dlatego. Ja nie wiem. Ja wielu rzeczy nie wiem. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Ale widzę, że jego życie jest już w rozsypce. Jest w tej chwili w ośrodku i modlimy się, żeby Bóg okazał mu łaskę. Bo upadł i to bardzo lubi. Wiecie, a ja dziękuję Bogu w te soboty, kiedy mogę wziąć gitarę, mogę jechać, zobaczyć te kraty, te mury, stanąć tam pośród tych skazańców i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że mnie stąd wyrwałeś. Bóg powiedział, idź, pokaż między swoimi. jak wielkie rzeczy uczynił Ci Bóg. Wiecie, Pan Jan mówi często, ale siedź w domu, jest sobota. Cały tydzień pracowałeś. Masz też żonę, masz zajęcia. I wiecie, czasem tak się... Wiecie, są takie dwa miejsca w Słowie Boże, kiedy Jozue mówi do ludzi, za kim chcecie iść? Za Bogiem czy za Baalem? Wybierzcie sobie. Samuel też powiedział, komu chcecie służyć? Wybierzcie sobie dzisiaj. Tam co napisane? Lud milczał. Lud nie wiedział. Pan ja robił swoją pracę. Wiecie, służba wymaga przyłożenia pracy, przyłożenia wysiłku. Może się powtarzam, ale żeby grządki były bez plew, to trzeba tam przyłożyć pracę. By kwiatek na oknie nie uschnął, trzeba go podlać, trzeba przyłożyć pracę. Żeby istniało małżeństwo, braterstwo, przyjaźń, to myślicie, że to samo urośnie? Trzeba przyłożyć do tego pracę. Trzeba wziąć, dać coś z siebie. Trzeba tego Pana ja naprawdę stłamsić, uspokój się. Ja wiem, co mam robić, bo Pan mój tak robi. I powiedział, naśladuj mnie. I naśladuj mnie. I nie da się, wiecie, dwom Panom służyć. Bo albo jednym pogardzimy, a drugiego będziemy słuchać. Albo tego drugiego będziemy gardzić tym drugim, a pierwszego będziemy słuchać. I takie musi być nasze życie. Nie tylko na nabożeństwach, nie tylko w czasie, kiedy, wiecie, jakby przełączamy się na tą duchowość. Tak po prostu nic z tego nie będzie. Naprawdę. Wiecie, zbyt wiele już widziałem ludzi, zbyt wiele upadków, ludzi, których znałem, którymi żyłem, w których zaangażowałem jakoś się wewnętrznie, modlitwę i nie tylko. I nie jest łatwe patrzeć, jak ci ludzie po prostu upadają i mieć pełną świadomość, że właśnie Pan ja wyprowadził ich z tego. Wiecie, możecie mnie nie słuchać. Możecie... jest takie miejsce, kiedy Szczepan mówił i tam zatkali sobie uszy, nie chcieli słyszeć. Ale dzielę się z wami tym, co przeżywałem. Co widziałem w swoim życiu. Kiedy... Lubicie zwracać uwagę komuś? Kto z was lubi zwracać uwagę? Mówi Słowo Boże, napominajcie się. Tak jest zbudowany. Wiecie, Kościół też jest ściśle określony. Ściśle określony, jak ma wyglądać. Ściśle określony, jak ma działać. Kto jest głową. Wszystkie wzajemnie zasilające się stawy i tak dalej. Wszystko jest w Słowie Bożym. I tam też napisane, żebyśmy się napominali. Czemu? Bo się nie lubimy. Jeżeli tak się napominamy, no to źle. Dlatego, że napominanie nie polega na tym, że zbieramy sobie całą wywrotkę na kogoś, a później, jak już mamy na niego złość, to mu wysypiemy wszystko tak, że go to przygniecie i wtedy jesteśmy zadowoleni. Mówimy, tak, napisane, żeby się napominać. Nie na tym polega napominanie. Pan Jezus tak nie napominał. Pan Jezus zawsze napominał tak, żeby człowiek upamiętał się i zawsze pokazywał drogę, zawsze pokazywał tą furtkę, gdzie ma iść. Wiecie, kiedy mam kogoś napominać, a czasami trzeba, bo kiedyś pewna siostra powiedziała, ty mi nie mów, brat odpowie za siebie, ja odpowiem za siebie. Ja mówię, nie. Ty odpowiesz za siebie, ja odpowiem za siebie, ale też i za ciebie. Dlatego, że jestem bratem przełożonym. I moim obowiązkiem jest, jeżeli coś widzę, oczywiście w miłości, oczywiście w sposób taki, jak napisane, żeby nadmiar smutku kogoś nie pochłonął. Ale ja jestem odpowiedzialny. Są bracia prowadzący, którzy za to odpowiedzą. Po prostu. I czasem trzeba kogoś napomnieć. No więc, wiecie, zbieram się już do tego, mając doświadczenia za sobą. I co wtedy mówi Pan Jan? Mówi Pan Jan. A na co ci to? Ty już wiesz, jak będzie. Jak będzie obraza, jak będzie gadanie, wytykanie, jak będą łzy, szczególnie takie łzy pychy. Wiecie, kiedy człowiek ma łzy pokuty, to nawet dobrze z nim popłakać. Wiecie, jak dobrze robi się na sercu. Wiecie, kiedy jest Boża obecność, jak ja poznaję Bożą obecność?
Kiedyś myślałem, że Boża obecność to jak, wiecie, głowa się zakręci i tak niektórzy głoszą Bożą obecność, kiedy się chce tańczyć i śpiewać. Ja wiem, że Boża obecność jest kiedy? Wtedy, kiedy moje serce się robi jak włosk. Kiedy łatwo przebaczać, kiedy łatwo prosić o przebaczenie. Ja wiem, że to jest Boża obecność. Jeden brat kiedyś pięknie powiedział, że jeżeli wiatr wieje i porusza drzewami, to jest dobre i naturalne. Tak ma być. Ale kiedy drzewa zaczynają się ruszać i chcą wywołać wiatr, to jest nienaturalne. Boża obecność może wpływać na człowieka, ale człowiek swoim, wiecie, tak zwanym estradowym chrześcijaństwem nie przywoła Bożej obecności. Bo Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy Jego sługami. I to On czyni, jak On chce. I wiecie, ja nie wierzę w to, ja to wszystko przechodziłem. Ja byłem kiedyś w innej społeczności. Wiecie, słuchałem przedziwnych rzeczy, w ogóle nie opartych na Bożym Słowie. Jakichś takich nie wiadomo skąd, rozwodnionych, gdzieś połączonych, posklejanych, takich, wiecie, jedno z drugim. I męczyłem się. I wiecie, Bogu dziś dziękuję, że jedyną książką, jaką czytam, to jest Boże Słowo. Że szukam Bożej obecności. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Wiecie, Bóg zawsze dla nas pozostanie w jakiejś części tajemnicą. My nigdy Boga nie ogarniemy do końca, nie zrozumiemy. Bo On jest Bogiem. I kiedy uczniowie rozmawiali z Jezusem Chrystusem, oni często zadawali Mu pytania, konkretne pytanie. Kto będzie zbawiony? Powiedz, Panie, kiedy to się stanie? Jak to będzie? I co im Jezus odpowiadał? Wiecie, Jezus nigdy nie zaspokajał ich potrzeby wiedzy. My tacy jesteśmy ludzie. My byśmy chcieli mieć informacje, poukładać, poszufladkować. Aha, tu tak, ci będą zbawieni, baptyści to nie wiadomo, ci to nie. Zobaczymy. Nie. Pan Jezus mówił to, co dla człowieka jest ważne. Nie to, co człowiek chce wiedzieć. Dlatego, że my byśmy bardzo szybko poosądzali ludzi. Poszufladkowali ich, z tym to nie gadam, do tego nie idę, z tamtym nie chcę się spotykać. Oczywiście ja nie mówię o ludziach, którzy żyją w grzechu, ale do nich też trzeba iść. Do nich też trzeba iść i trzeba im powiedzieć Ewangelię. Trzeba im powiedzieć, pokazać drogę zbawienia. I Pan Jezus mówił konkretnie, baczcie, żeby was kto nie zbił. Ale oni chcieli mu odpowiedź. Panie Jezu, ty mnie na temat mówisz. Albo mówi, nie wasza rzecz znać czasy i chwile, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I będziecie mi świadkami. Wiecie, jakimi świadkami? Czego? Jaki sąd przyjmie świadectwo człowieka? Wysoki sądzie, moja sąsiadka mówiła, że jej szwagier tam to widział i ja mniej więcej wiem, jak to wyglądało. Żaden sąd nie przyjmie takiego świadectwa. Świadkiem muszę być ja. Świadkiem musi być moje życie. Świadkiem musi być to, że mam swojego Pana, który mnie prowadzi, który dał mi przykazania, które wykonuje. Bez względu na to, czy dogodne, czy niedogodne. Wiecie, ja długo nie rozumiałem przypowieści o drzewie figowym. Wiecie, Pan Jezus szedł, szukał owocu, nie było owocu, przeklął drzewo, drzewo uschło. I tam jest napisane, ale to nie był czas na figi. A więc myślę, no cóż to drzewo winno? Przecież to ono, jego natura sprawia, że w określonym czasie są owoce. A mimo wszystko Pan Jezus je przeklął. I wiecie, pomyślałem, to kiedy Pan, mój Pan chce owocu, to lepiej, żebym go dał. Czy jest czas dogodny, czy niedogodny? Czy jest czas na owoc, czy nie jest czas na owoc? Bo dla nas zawsze będzie nie czas na owoc. Pan Ja będzie zawsze chciał dla siebie czasu, bo Pan Ja jest zaborczy. Pan Ja ciągle pożąda przeciwko naszemu Panu. Wiecie, mógłbym wiele takich cech wymienić, które pokazują mnie, że ten Pan Ja często ma się dobrze. Nie jest ukrzyżowany. Pan Jezus kiedyś zwołał lud i uczniów, tam napisane, i powiedział, kto chce iść za mną, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Po co ten krzyż? My często, wielu ludzi nie rozumie, co to, to nie jest Pana Jezusa krzyż. Krzyż Pana Jezusa z nic z nas by nie umysł. Nie ma o czym gadać. Ale mamy brać swój krzyż. Co to jest mój krzyż? To nie jest to, że, nie wiem, źle się ożeniłem i żona mi teraz, wiecie, narzeka. I ja mam taki krzyż. Nie. Krzyż w tamtym czasie oznaczał jedno. Oznaczał śmierć. Człowiek żegnał się z rodziną, człowiek żegnał się ze starym życiem, brał krzyż i już nigdy nie wracał. Kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Krzyż jest dla Pana Ja. Pan Ja musi tam umrzeć. Paweł co pisał? Ujarzmiam, umartwiam ciało swoje. To wiecie, kiedyś w średniowieczu rozumiano, że ujarzmiać, umartwiać to jest przybić się najlepiej i pobiczować się trochę. Nie. Cielesność swoją, Pana Ja, tego, który w naszej naturze, tego, który jest sprzymierzeńcem przeciwnika dusz ludzkich. Nasza cielesność jest sprzymierzeńcem przeciwnika dusz ludzkich, tak napisane. Dlatego, że nasza cielesność będzie zawsze pożądać przeciwko ciału, przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I zawsze będziemy, nasze cielesność będzie chciała robić co innego, niż przykazał nam Pan. Dlatego, jeżeli nie będziemy umartwiać, no, takie fajne słowo, ale umartwiać, no, to jest przybić do krzyża, sprawić, żeby nie żył. I nie chcę, żeby to, wiecie, pozostało jakąś, nie wiem, górnolotną myślą. Dlatego mówię Wam o tych szczegółowych rzeczach, kiedy trzeba pokonać swoje ja, żeby komuś zwrócić uwagę w miłości. Kiedy trzeba pokonać swoje ja, żeby przyjąć kogoś pod dach. Wiecie, mam takiego brata, przyjaciela w wspólnocie bieszczadzkiej. Kiedyś tam pojechałem i pojechaliśmy. I on oddał nam, wiecie, tak później do mnie dotarł, że przecież śpię w jego łóżku. W jego małżeńskim łóżku. On miał dwójkę dzieci, wtedy żonę. I miał tylko dwa pokoje. I w tym drugim pokoju spały dzieci, a ja spałem w jego łóżku. I myślę, gdzie oni spali? Wiecie, oni hodują krowy tam w Bieszczadach. I po prostu wybrali siano. Wiecie, dla mnie to coś mówi. Dla mnie to powiedziało więcej, ten brat w ogóle jest małomówny, ale dla mnie to powiedziało więcej niż 1000 słów. Zawsze to, co uczynimy, będzie bardziej wartościowe niż to, co powiemy i z czym nie zawsze nasze życie współgra. A do tego trzeba tego naszego Pana Ja zwyciężyć w tych prostych rzeczach. Naprawdę nie trzeba wiele. Trzeba odrobinę miejsca w domu. Trzeba schylić swoją głowę nie przed, wiecie, czymś tam, ale przed Bożym Słowem. Jeżeli tak napisane, to nie będę słuchał jakiegoś rozwodniania. Wiecie, bo kto mi dał prawo, albo kto tobie dał prawo, aby jedno Boże Słowo uważać za ważne, a drugie Boże Słowo za nieważne? Powiedzcie mi, proszę. Kto nam dał takie prawo? Że to miejsce od 5 do 6 wersetu jest ważne i będę je wykonywał, a od 4 do 7 nie, mniej ważne. I ja je zrobię po swojemu. Powiedzcie, kto nam dał takie prawo? Z czego będziemy rozliczani? Z naszych poglądów? Czy z tego, jak przyłożyliśmy nasze życie do reguł, które określił nam Bóg? Bracia i siostry, to nie są żarty. To są śmiertelnie poważne sprawy. Powiedzcie, czemu jest takie chrześcijaństwo dzisiaj? Powiedzcie, czemu to tak wszystko się buja od nabożeństwa do nabożeństwa? A kiedy trzeba takiej prawdziwego Bożego chrześcijaństwa, takiego, wiecie, nie wirtualnego, nie syntetycznego, prawdziwego. Kiedy człowiek może przyjść i wiedzieć, że ten brat przyjmie, że siostra przyjmie, że tam można znaleźć pomoc, Wiecie, mamy tyle nieszczęścia. Słowo Boże mówi, że te czasy przyjdą i one będą jak bóle na brzemienną kobietę. I siostry to wiedzą lepiej, bo te bóle brzemiennej kobiety, one są, na chwilę ustają. Ja wiem, że się mądrze, nigdy nie rodziłem, ale znam to jakoś teoretycznie. Później na chwilę ustają, a później znowu są silniejsze i silniejsze i silniejsze. I aż przyjdzie nowy człowiek na świat. I Pan Jezus mówił, że te bóle takie będą, jak bóle kobiety rodzącej. I wiecie, chyba trzeba być niewidomym, żeby nie widzieć, co dziś dzieje się. Co dziś dzieje się na wschodzie, co dziś dzieje się na południu. Jak to wszystko zmierza w jedną stronę. A Słowo Boże mówi, podnieście głowy wasze. Gdy będziecie o tym słyszeć, czy możemy podnieść głowy, czy moje zaufanie i twoje zaufanie dzisiaj w Chrystusie? Każdy powie, tak, o bracie, oczywiście, my znamy Słowo Boże. To dlaczego nasze życie takie mizerne? To dlaczego, wiecie, trzeba nam aż strasznie dużych bodźców, żeby szukać Bożej obecności? Wiecie, gdy dziś mówi się, spotkamy się na modlitwie, to przychodzi kilka osób. Ale gdybyśmy zorganizowali koncert, oj, to by drzwi się nie zamykały. Powiedzcie, gdzie nasze wartości dzisiaj chrześcijańskie? Gdzie miejsce cennego, a gdzie miejsce pospolitego? Czy zastanawiamy się nad tym, co dla nas naprawdę ważne? Czego się będziemy trzymać, kiedy to wszystko się zachwieje? Tak pomyślałem sobie o ludziach, którzy w nocy poczuli, jak kołysze się cały budynek. Czego się złapać? Czego się trzymać? Nie ma czego. Tylko człowiek wierzący ma się czego trzymać. Człowiek prawdziwie wierzący. Kiedy, wiecie, czasami prawdziwie życie odjedzie spod nóg człowieka, bo różne bywają historie i w życiu wierzących. Ale wtedy człowiek ma się czego trzymać. Ma się czego złapać. Ma tego, który jest przy nim. Tego, którego wyznał swoim Panem. Nie tylko ustami, ale całym swoim życiem. I stara się, wiecie, potykając się, czasami pokutując. Ale mówi, Boże, jak pójdę za Tobą. Ja i dom mój będziemy służyć Panu. Niech się dzieje, co chce, ale miał zostać sam. Boże, nie chcę Ciebie zostawić. Nie chcę szukać siebie. Nie chcę szukać tego, co mi podpowiada mój Pan ja, bo on zawsze będzie chciał inaczej. Będę już kończył. Chcę zakończyć takim... Kiedyś Marcina Lutra spytano: doktorze Luther, skąd Pan tak dobrze zna duszę człowieka? A on mówi, tej umiejętności nabyłem, obserwując swoje upadki. I tym chcę zakończyć, że wszystkie te rzeczy, o których Wam mówię, widziałem już w swoim życiu. I przynosiłem przed Boże oblicze i mówię, Boże, pomóż mi. Pomóż mi zwyciężyć samego siebie, bo czasem tak trudno. Pomóż mi, Boże, abym słuchał tylko Ciebie, nie siebie, nie Pana ja. I abyś Ty był na tronie mojego życia. Abym kiedyś mógł tam wejść do radości Pana mego, a nie Pana ja. Amen. Amen.